Kojarzycie porucznika Colombo ze starego serialu? Praca detektywa to był w tamtych czasach ciężki kawałek chleba. Ileż on się musiał nachodzić, ile osób przepytać, żeby trafić na jakiś trop. Dzisiaj śledczy mają dużo łatwiej, ale nie tylko oni. Przedsiębiorcom też się polepszyło. Kiedyś, żeby sprawdzić, co się dzieje u konkurencji, trzeba się było nieźle nagimnastykować. Najlepszą metodą na poznanie sekretów innej firmy była zwykle rozmowa z jej pracownikami. Dziś oczywiście również warto szukać takich dojść, ale dzięki nowoczesnym technologiom możemy bez wychodzenia z domu sprawdzić, jak tak naprawdę wiedzie się naszym konkurentom. Chcesz zostać kanapowym szpiegiem? Słuchaj dalej. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 306 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Mówi się, że konkurencja nie śpi, a skoro nie śpi, to co robi? Z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę, czy wręcz przeciwnie, raczej cienko wszędzie? Często przyglądamy się firmom z naszej branży jeszcze zanim założymy działalność na etapie badania rynku, to bardzo chwalebne, ale okazuje się, że to również zdecydowanie za mało. Mój dzisiejszy gość nie jest ani finansistą, ani detektywem, ale finansowe zagadki i tajemnice konkurencji rozwiązuje po mistrzowsku i dziś zdradzi nam, jak to się robi. Zanim zajrzymy za kulisy działania konkurencji, podtrzymam Cię jeszcze przez moment w niepewności, bo chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, jeżeli chcesz być powiadamiany o moich najnowszych nagraniach, subskrybuj lub obserwuj Małą Wielką Firmę w swojej ulubionej aplikacji, z pewnością wiesz, gdzie kliknąć. Przy okazji, ciekawostka, jeżeli subskrybujesz podcast, to nowe odcinki pojawiają się w Twoim telefonie natychmiast po publikacji. Jeżeli nie subskrybujesz, to możesz mieć nawet 24-godzinne opóźnienie i to nie dlatego, że ja jestem taki złośliwy i chowam gdzieś te nowe odcinki, po prostu aplikacje podcastowe tak działają. Druga sprawa to książka, ciekawych lektur nigdy dosyć, więc z przyjemnością polecam coś, co być może Cię zainteresuje. Czytałem ostatnio książkę Donalda Millera pod tytułem Building a Story Brand. Po polsku ta książka również się ukazała pod tytułem Model Story Brand, pod tytuł Zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki. No i o to właśnie w tej książce chodzi, żebyśmy komunikowali się skutecznie, żebyśmy lepiej pozyskiwali klientów, żeby oni lepiej rozumieli, o co tak naprawdę chodzi w naszej działalności i żeby lepiej rozumieli naszą ofertę. Autor tej książki, Donald Miller, podaje przykład fotografa, który zmienił swoją ofertę właśnie przestawiając ją na taki model, który w książce jest opisany. Ten fotograf sprzedawał kursy dla rodziców, którzy chcą robić zdjęcia swoich dzieci i promował się takim hasłem potęga fotografii w rękach rodziców. I wypuścił ten kurs na rynek, sprzedał go za $28,000, natomiast po zmianach zdecydowanie zmienił swoją stronę, ta oferta stała się dużo krótsza, o ile pamiętam, zamiast 1000 słów zrobiło się tam 200 słów i zmieniło się też to główne hasło. Ono już nie brzmiało potęga fotografii w rękach rodziców, ale brzmiało pomagamy rodzicom robić lepsze zdjęcia. Czyli takie hasło, można powiedzieć, mało może lotne, ale jasno dające do zrozumienia, o co tutaj chodzi. I sprzedaż tego kursu z $28,000 wzrosła w następnej kampanii do $103,000, więc znacząca różnica. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ktoś inny, kto będzie z tego modelu korzystał, osiągnie taki efekt, ale myślę, że jest on ciekawy, dlatego zdecydowałem się o nim dzisiaj powiedzieć. Co to za model? Składa się on z takich 7 elementów. Jest to model, jak powinniśmy opowiadać na naszej marce i podstawowe założenie jest takie, że bohaterem tej opowieści nie jest moja marka, ale jest klient. I ten schemat brzmi następująco. Bohater ma problem i spotyka przewodnika, czyli moją firmę, moją markę, mój produkt, który przedstawia mu plan i wzywa do działania, które pomaga zapobiec katastrofie i kończy się sukcesem. Więc to jest tych 7 elementów. To jest taki bardzo prosty schemat storytellingowy i oczywiście tych schematów jest więcej. Donald Miller tutaj skupia się i wychwala tylko ten jeden. Ale to wcale nie jest takie złe, bo mam wrażenie, że kiedy słuchamy na temat storytellingu i dowiadujemy się o różnych sposobach konstruowania opowieści, nawet wtedy, kiedy to jest, powiedzmy, oparte na prostym modelu, ale są tam różne warianty, no to zaczynamy gdzieś się zastanawiać, a który będzie lepszy, który gorszy i takie ograniczenie się do tylko jednego wariantu opowieści, jakie jest przedstawione właśnie w książce Donalda Millera, to nie jest nic nowego, ale sposób, w jaki to jest opisane i to, że to jest wybór jednej konkretnej ścieżki, myślę, że wielu osobom może pomóc. Mnie się tej książki słuchało, bo słuchałem jej wersji audio, a nie czytałem. Słuchało mi się jej bardzo dobrze, więc polecam. Donald Miller, Model Story Brand. Przeczytałem, przemyślałem, przekazałem dalej. Ty też możesz polecić innym słuchaczom swoją ulubioną książkę biznesową. Wszystkie potrzebne informacje na ten temat znajdziesz pod adresem maławielkafirma.pl/książki. No to lecimy z tematem. Mój dzisiejszy gość jest przedsiębiorcą i konsultantem biznesowym. Możecie go znać m.in. z podcastu Zarabiam w biznesie. Potrafi rozpracować kondycję finansową konkurencji i wykorzystać tę wiedzę w budowaniu dobrze prosperującej firmy. A w dodatku jest jak święty Mikołaj, przynosi prezenty. Ale o tym powiem na końcu. Rozmowy z nim chyba nigdy mi się nie znudzą, bo jest u mnie już trzeci raz. Dziś opowie o sprawdzaniu konkurencji, a nazywa się Adam Grzesik. Dzień dobry, Adamie.
Wszystkiego zyskownego w najnowszym roku, panie Marku.
Rozmawialiśmy o budżecie, rozmawialiśmy o finansach firmowych, natomiast dzisiaj chciałem z tobą pogadać o sprawdzaniu konkurencji, bo to może nie bezpośrednio ma wpływ na nasz budżet, ale to się przekłada też na nasze finanse, kiedy jesteśmy w stanie się zorientować, co inne firmy z naszej branży robią i jak sobie radzą. I to jest sprawdzenie konkurencji, to jest rzecz, którą tak intuicyjnie chcielibyśmy zrobić na początku, zanim otworzymy firmę, żeby zorientować się, z kim się będziemy na tym rynku mierzyć. Natomiast to nie jest chyba jedyna sytuacja, kiedy warto się konkurencji przyjrzeć. Z twojego doświadczenia, jak ty doradzasz firmom, jak ty doradzasz swoim klientom, kiedy, w jakich sytuacjach i jak często sprawdzać kontrahentów? Konkurentów.
Konkurentów. Znaczy, generalnie można sprawdzać każdego, można sprawdzać kontrahentów, a więc i dostawców, i klientów, ale możemy sobie sprawdzać konkurencję. Samo sprawdzanie konkurencji, no wszyscy o tym mówią, niestety większość ludzi tego nie robi. Warto zacząć, tak jak powiedziałaś, zanim otworzymy firmę, ale również kiedy prowadzimy firmę. Ja akurat przynajmniej raz w miesiącu korzystam z usług konkurencji różnej po to, żeby zobaczyć, co się u nich dzieje. Dlatego, że taką chyba najważniejszą rzeczą, mówiąc o sprawdzaniu konkurencji, jest sprawdzenie całej ścieżki klienta, tych momentów prawdy, o których często z Pawłem wspominacie w podcaście, i całej obsługi. Dlaczego? Dlatego, że te dobre rzeczy warto skopiować, udoskonalić sobie, ale jeśli dostrzeżemy coś, co nas denerwuje, irytuje, no to wtedy po pierwsze możemy tego unikać, a po drugie możemy w komunikacji z klientami uwypuklić i wytłumaczyć, że u nas tak pewne rzeczy się nie wydarzą. Więc to jest takie normalne, nazwijmy to, sprawdzenie konkurencji. A może z takich ciekawostek tutaj dodam, że dzisiaj nie ma większych problemów, żeby sprawdzić konkurencję, bo są na przykład takie aplikacje, które każdy z słuchaczy może sobie pobrać i nawet na tym zarabiać. Dwie chyba takie najpopularniejsze na telefony to jest busbee.pl, a drugie to jest taketask.com. I w tych aplikacjach, znaczy firmy, które wymyśliły te aplikacje, możemy się jako właściciele firm zgłosić do tych firm. Oni wysyłają zgłoszenie do swoich uczestników, do ludzi, którzy mają, do kilkudziesięciu tysięcy osób w całej Polsce, którzy mają zainstalowane te aplikacje. Można sobie zrobić tajemniczego klienta. Tajemniczego klienta w swojej firmie, więc można siebie zbadać, ale można też pozyskać kilka ciekawych danych. Oczywiście wszystko zależy od jakości przygotowanych przez nas pytań. Jeśli chodzi o konkurencję, no to są takie rzeczy, które możemy sobie zrobić tak naprawdę marketingowo, czy układając proces sprzedaży. Ja myślę, że warto byłoby, ponieważ zajmuję się cyframi i budżetem, podsunąć pomysł, jak można sobie cyfrowo sprawdzić konkurencję, i zadałeś pytanie, do czego można wykorzystać. No taki przykład, jeśli pracujemy na bardzo konkurencyjnym rynku i kondycja twojej firmy finansowa jest bardzo dobra, to znaczy dzisiaj masz fajny cashflow, dysponujesz gotówką, ale gdzieś tam po piętach ci depcze konkurencja, która walczy cenami, walczy nieuczciwie. Jeśli dowiesz się, że ona ma duże zatory płatnicze, to znaczy ma dosyć wysoki poziom odsetek od zaciągniętych kredytów, ma wysokie stany magazynowe, więc możemy domniemywać, że dosyć słabo płaci swoim dostawcom. No i wtedy pojawiasz się ty ze swoją firmą u dostawców, którzy bardzo często są ci sami i do twojej konkurencji, i do ciebie, i mówisz: chciałbym z wami zacieśnić współpracę, w związku z tym proponowałbym wam w miarę krótkie terminy płatności albo nawet przedpłaty. No i w ten sposób chociażby mógłbyś zdobyć troszeczkę przewagi konkurencyjnej. Więc wiedza o kondycji finansowej, o tym, co się dzieje mniej więcej w firmie, jakie mają koszty stałe, jakie mają obroty, jakie mają obciążenie kredytowe, jest bardzo użyteczna i można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jeden właśnie podałem.
No to zacznijmy wchodzić w szczegóły tych różnych sytuacji związanych ze sprawdzaniem kontrahentów, bo tutaj rzeczywiście poruszyłeś kilka różnych wątków. Zacząłeś od tego spojrzenia z perspektywy klienta, czyli możemy zostać klientem naszej konkurencji i sprawdzić na własnej skórze, jak te ich usługi czy produkty działają. Możemy, podałeś też przykłady takich serwisów, aplikacji, które pozwalają nam podstawić kogoś innego, no bo rzeczywiście nie zawsze, zwłaszcza jeżeli to jest mały, lokalny rynek, gdzie wszyscy się znają, to jak ja pójdę do konkurencji, to oni od razu będą wiedzieć, że to jestem ja i mogą...
Przepraszam, ci przerywam, ale tego w ogóle bym się nie bał. Aha. Dlatego, że ja często przychodzę do konkurencji, na przykład mam salon kosmetyczny w Opolu, przychodzę do konkurencji, oczywiście wszyscy się znamy na rynku, skoro pracujemy już wiele lat i ludzie są spięci, więc ja lubię, kiedy widzę takie, jakieś takie napięcie, albo szczególnie kiedy obsługuję mnie właściciel, mówię, spokojnie, mówię, przyszedłem zobaczyć po pierwsze, co u Państwa dobrego słychać, możemy sobie chwilę porozmawiać o tym, jak wygląda rynek, a po drugie, u mnie nie bardzo jest dzisiaj czas i od czasu do czasu lubię przyjść do innego miejsca, napić się kawy. I kiedy takie napięcie już trochę opadnie, czyli nazwiemy tą rzecz po imieniu, że po prostu jesteśmy tutaj, bo chcemy skorzystać z usług, chcemy porozmawiać, zobaczyć, co się dzieje, to nagle się okazuje, że nawet ta konkurencja, takie są moje doświadczenia oczywiście, zaczyna z nami rozmawiać. Nie fajnie się robi wtedy, kiedy my udajemy, że przyszliśmy sprawdzić i nie, jakby udajemy, że nie dostrzegamy tego, że ktoś się kapnął, a druga strona wie, że my jesteśmy z konkurencji i też udaje i się gdzieś tam pręży. To nie ma sensu. Trzeba czasem spuścić powietrze z balonika i, no i po prostu nazwać tą rzecz po imieniu. Ja to stosuję bardzo często w swoich firmach. Dzisiaj nawet byłem u swojej konkurencji, normalnie sobie porozmawiałem, wszyscy wiedzą, czym się zajmuję i było bardzo, bardzo miło. Najczęściej sprawdzenie konkurencji sprowadza się do tego, że właściwie się wspieramy, tak, jeśli chodzi o, a nie chodzi tutaj o jakąś nieuczciwą walkę. Ale sposobów jest wiele.
No to naprawdę gratuluję też konkurencji, dlatego że wiesz, czasami różnie to może wyglądać i różne relacje między firmami panują i często jak ja rozmawiam z konkurencyjnymi firmami z jednej branży, takimi, które bezpośrednio na rynku konkurują, to bardzo często jest albo ci od nas kopiują, albo tamci od nas kopiują i wiesz, i to jest cały czas taka nieufność, takie, no, może nie oskarżanie się nawzajem, ale taki duży dystans i rezerwa.
No, mam też taką konkurencję, mówimy to o salonach kosmetycznych, do których kiedyś chodziłem jako klient i tam raz na pół roku się próbuję wdzwonić, żeby się umówić i tam z kolei słyszę, panie Adamie, niestety nie mamy miejsc, najbliższe jest za miesiąc czasu, więc poznają mój głos, znają mój telefon tutaj i, że tak powiem, spuszczają mnie na drzewo. Bywa różnie, natomiast uważam, że jednak zdecydowana większość rynku, szczególnie w biznesie, ma taką, przynajmniej polskim tutaj, ma taką kulturę, że chociaż widzimy, że jesteśmy z firmy konkurencyjnej i może nawet relacje są chłodne, to nic nie przeszkadza, nic w tym, żeby sobie wspólnie porozmawiać. Być może dlatego, że ja tak zostałem wychowany kiedyś w firmie Wedel, w której pracowałem i z dystrybutorami wyjeżdżaliśmy na wspólne wycieczki i tam była sama konkurencja, często z lokalnych rynków i tam zobaczyłem, że ci ludzie normalnie z sobą rozmawiają. Oczywiście jak szpiedzy, tak? Każdy ma jakieś swoje tajemnice, ukryte cele, ale kiedy się spotkają przy kawie, przy jakimś drinku, no to wymieniają się poglądami. To jest taki kontakt bezpośredni, ale przecież konkurencję można sprawdzić, nazwijmy to, poprzez Messengera, poprzez czat, poprzez wysłanie maila, poprzez prośbę czy zrobienie tego wspólnie z jakimś innym przedsiębiorcą, powiedzenie, zróbmy sobie krzyżowo kontrolę konkurencji. Ty sprawdzisz moją konkurencję, sprawdzisz moją firmę, ja sprawdzę te osoby, które ty mi wskazałeś, tylko powiedz mi, czego mam tam, co mam tam podpatrywać. Tak? Oczywiście no, nagrywania audio i wideo są aktualnie w związku z RODO zabronione, więc raczej temat dotyczyłby odczuć klienta. I takie ćwiczenie, skoro mamy tutaj słuchaczy z małej, wielkiej firmy, to czasem można się gdzieś tam na różnych grupach spyknąć tu i wymienić się krzyżowo. Tak? Ja sprawdzę twoją konkurencję, ty sprawdzisz moją i sobie siądziemy i porozmawiamy. Myślę, że to nie jest problem. Problemem jest zaczęcie i zrobienie tego po raz pierwszy, a później się okazuje, że było to nawet bardzo ciekawe przeżycie.
Okej, no to myślę, że ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć super. W przypadku usług kosmetycznych to jest proste. W przypadku sklepu spożywczego to jest proste. Ale jeżeli ja robię strony internetowe na przykład, no to co? To pójdę do konkurencji i zamówię stronę internetową, za którą zapłacę parę tysięcy? No trochę sporo by mnie kosztowało takie sprawdzenie konkurencji.
W przypadku stron internetowych najczęściej się ofertuje, czyli oni przysyłają jakiś szablon i ewentualnie zaproponują ci za jakieś nieduże pieniądze. No ostatnio jestem na etapie robienia strony, więc taki audyt aktualnej strony i przygotowanie się do produkcji kolejnej to jest koszt 1000 zł, więc no, czasem w zależności jaki tutaj mówimy, jaki mamy kaliber firmy, ale w większości przypadków, jeśli mówimy o stronie internetowej, według mnie wystarczy poprosić swojego znajomego, sąsiada, kogoś, wyślij zapytanie albo kolegę z firmy innej, mówię, wyślij zapytanie, zobaczysz co oni ci przyślą, jak będą ciebie opiniować, jak będą sobie z tobą rozmawiać. Akurat ta branża informatyczna generalnie, czy to jest czy branża pozycjonerska, czy branża tworzenia stron, jest na tyle otwarta i tak łasa na nowych klientów, których może złapać, że oni zanim zadadzą sobie pytanie, czy to nie konkurencja, to już na pewno będzie, znaczy w większości przypadków mamy już ofertę na mailu złożoną, bo strasznie im zależy na sprzedażach.
A jeżeli chodzi o takie właśnie zbieranie informacji poprzez porównywanie ofert, czy nawet uczestniczenie, korzystanie z usług konkretnej firmy konkurencyjnej, to czy ty podchodzisz do tego z jakimś takim gotowym szablonem w głowie, gotowym zestawem pytań, gotowym zestawem punktów, które sobie odhaczasz, że chce sprawdzić to? Czy po prostu, wiesz, idziesz jak każdy inny klient, wchodzisz z ulicy, korzystasz z tej usługi i dopiero później analizujesz sobie, co oni robili, jak i dlaczego?
Jakby, jeżeli mówimy tutaj o sprawdzaniu konkurencji, tutaj w moim przypadku, to ja sobie to dzielę na kilka elementów. Pierwszy element dotyczy doświadczenia takiego ze strony klienta, czyli nazwijmy to, zakładam sobie czapkę klienta i po kolei sobie analizuję momenty prawdy, tak? Czyli pierwszy kontakt, wysłanie zapytania ofertowego, czy w ogóle jakiegokolwiek kontakt mailowy, kontakt na czacie, wykonanie telefonu. Jeśli umawiam się z kimś, że się fizycznie spotkamy, to też zwracam uwagę na to, jak, czy ta osoba jest w ogóle przygotowana, jak wygląda ten element pierwszego wrażenia, jak wygląda proces obsługi, co mnie irytuje, w którym momencie jest to dobrze ułożone, w którym źle. Jeśli ktoś mi wysyła ofertę, to sprawdzam, jakie ona jest jakości, czy tam są tylko cyfry, czy z kolei ktoś dorzucił właśnie jakieś elementy wizualne, czy ma jakiegoś copywritera, jak tutaj dalej to wygląda. Taką rzeczą, którą zawsze sprawdzam, to jest to, czy mam jakiś follow-up, czy ktoś się ze mną dalej będzie kontaktować, bo moje doświadczenia są takie, że często ludzie wysyłają oferty, wchodzą, angażują się w rozmowę, a później, nazwijmy to, nasza konkurencja zapomina, tak? I to jest ta wina, kiedy albo w ogóle nie dzwoni, nie kontaktuje się, albo z kolei strasznie mocno naciska i chce sobie dopiąć sprzedaż. Więc to jest takie sprawdzenie z punktu widzenia klienta. Drugie sprawdzenie, jeśli jest taka w ogóle opcja, to lubię porozmawiać z klientami konkurencji. Oczywiście nie w każdej branży jest to możliwe, ale kiedy, nie wiem, no, chciałbym sklep spożywczy sobie sprawdzić, bo jestem jakimś tam dostawcą, no to porozmawiam sobie przez moment z kierowniczką, czy z ekspedientką, czy z kasjerką, czy z ochroniarzem i się podpytam, czy przyjeżdża tam taka i taka firma, jakie mają wrażenia. Mogę z takich trików powiedzieć, że warto się dosiąść albo zapłacić za sprawdzenie konkurencji osobom, które fizycznie dostarczają towary. Powiem może o takim przykładzie, kiedy byłem dyrektorem w różnych firmach spożywczych, to od czego zaczynałem swoją pracę, żeby sprawdzić może nie konkurencję, ale żeby sprawdzić najpierw siebie, to w pierwszych dniach jechałem z kierowcą z dostawą towaru, ponieważ tam ludzie, którzy odbierają towar, opowiadają o wszystkim. Tam nie ma w ogóle problemów w relacjach, przyjechał pan kurier czy dostawca. Mówię tutaj o takim fizycznym dostawcy towaru czy usługi i wtedy bardzo chętnie odbiorca dzieli się spostrzeżeniami i opowiada, co tam się wydarzyło. Więc staram się nawiązać relacje z klientami swojej konkurencji. Do tego służą na przykład fora internetowe. Jeśli jest taka możliwość, to wejdę sobie też na taką stronę gowork.pl. To jest tak jak podobnie jak Wykop, natomiast tam jest wielu sfrustrowanych pracowników skutecznie przez ten portal namawianych do tego, żeby się otwierali, więc tam też można się ich podpytać, jak wygląda, nazwijmy to, konkurencja, jak wygląda sprzedaż od środka. No i trzeci etap, który bardzo lubię, to jest taki, kiedy nie musimy się ruszać zza biurka, tylko możemy sobie sprawdzić na tyle, ile to możliwe, naszą konkurencję w różnych rejestrach lub na różnych stronach internetowych, popatrzeć, czy właśnie czy ma zadłużenie, jakie ma obroty, jak to u nich wygląda.
No to przejdźmy do tego trzeciego etapu, bo on się wydaje taki najprzyjemniejszy i najbardziej, nie wiem czy sexy, to dla kogoś, kto lubi liczby i tabelki pewnie tak, ale siadamy przed komputerem, nie musimy się w ogóle ruszać zza biurka i zdobywamy informacje, do których nie dotrze się tak bezpośrednio wchodząc do innej firmy, bo tego nie widać w cenniku, nie widać tego na stronie internetowej. To są jakieś twarde dane, które owszem są publicznie dostępne, tyle tylko, że trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Więc jakie firmy możemy w ten sposób sprawdzić i jakie informacje są w taki sposób dostępne?
W zależności, gdzie sobie wejdziemy. Najprostszą rzeczą jest wpisanie w internet imienia, nazwiska naszego, nie wiem, kogoś z zarządu albo osoby właściciela firmy, osoby, która prowadzi tą firmę. Do tego służy, kiedyś była taka strona kto kogo, dzisiaj ona się nazywa rejestr.io i tam są dane z KRS-u, więc tam możemy sobie wpisać z imienia, nazwiska osobę albo firmę i od razu są pokazane powiązania. I teraz będzie dosyć łatwo można sprawdzić, że nie wiem, Adam Grzesik jest tam udziałowcem w 3 czy 4 różnych sobie spółkach, czy ktoś inny ma udziały w różnych spółkach. Kiedy sobie klikniemy na te spółki, uzyskamy ich numery rejestrowe, czyli numery KRS-u, numery NIP-u. Tutaj nie ma jakby systemu zero-jedynkowego, raczej dążymy do szukania w różnych miejscach i kojarzenia takiego trochę analitycznego tych danych. Więc na początku to, co bym zrobił, to wpisałbym imię i nazwisko albo nazwę firmy i szukałbym członków zarządu. Oczywiście te wszystkie dane są jawne w KRS-ie. Wykorzystałbym stronę rejestr.io do tego, żeby sobie popatrzeć na powiązania. Inną taką stroną jest na przykład mojepaństwo.pl, tam też można te rzeczy posprawdzać. No i tam zobaczę sobie mniej więcej, jak wyglądają powiązania między różnymi spółkami. Czy ktoś ma samą spółkę z o.o., czy jest ona oparta o spółkę komandytową i tak dalej, i tak dalej. Następnie, kiedy już mamy numery, czyli numer NIP, numer KRS-u z tych spółek, trzeba sobie wejść na stronę Ministerstwa Finansów. Adres strony myślę, że umieścisz sobie w nagraniu. To jest prosta strona, na której pojawia się tylko jedno okienko do wpisania numeru KRS. Numer KRS-u mają i te dane, które tutaj trzeba przekazywać, mają spółki osobowe i prawne, więc na przykład nie spotkamy tam danych spółki cywilnej, gdzie to jest takie małżeństwo dwóch przedsiębiorców, ale już spółka jawna, spółka z o.o., spółka komandytowa, akcyjna i tak dalej. Tam muszą, to jest obowiązkowe, raz w roku przesyłać swoje dane. Większość z tych spółek zrobi to w najbliższym miesiącu, czyli zrobi to w połowie lutego i to jest taki powód, dla którego słuchając tego podcastu warto sobie gdzieś tam zajrzeć. Tam wklejamy ten numer KRS-u i klikamy pokaż dane. Pokażą nam się dane do wyboru. Tam są różne sprawozdania finansowe, takie jak bilans, jak rachunek zysków i strat, takie jak rachunek przepływów finansowych. Jeśli to jest spółka akcyjna, to będą tam uchwały z takich ciekawych rzeczy. Będą tam na przykład podział zysków albo pokrycie strat. Więc można zobaczyć, kto te pieniądze z danej spółki wyciąga. Powinna być również opinia osoby lub jakieś uwagi osoby, która daje te sprawozdania. No więc klikamy sobie, aby pobrać sobie ten arkusz, ten dowolny arkusz albo kilka dowolnych sprawozdań finansowych. No i tu jest pierwsza rzecz, na której większość ludzi się wysypuje.
Tam są pliki XML.
Tak, tam są pliki XML, natomiast ja też myślę, że ci podeślę adres strony, z której ja sam korzystam, bardzo prostej, w czynie społecznym. Zrobili szybką transformację tych plików, więc trzeba sobie wejść na stronę, wkleić sobie ten plik, kliknąć, przetłumacz albo mi go wyświetl i pojawi się normalny PDF, czyli pojawi nam się bilans, pojawi nam się rachunek zysków i strat, pojawi nam się rachunek przepływów finansowych i mamy dostęp tak naprawdę do wszystkiego. No jakby wada tego jest taka, że te dane są obowiązkowe od 2018 roku, więc siedząc w fotelu, będąc kanapowym szpiegiem, zrobimy to za rok 2018-2019, ale jeśli chcemy wcześniejsze dane, no to po prostu trzeba przejechać się do sądu, do KRS-u i wypełnić drugi, poprosić o kserokopię lub takie rzeczy do wglądu i wtedy można sobie je w jakiś sposób obejrzeć, gdyż te dane są jawne. No i tam z kolei jest kopalnia, tak naprawdę kopalnia wiedzy, tak? Czyli każda spółka, która prowadzi pełną rachunkowość. Zresztą firmy jednoosobowe, jeśli wyrażą zgodę, to również muszą składać, jeśli są na pełnej księgowości, to również muszą przesyłać bilans, no i niektóre na przykład uproszczony rachunek wyników.
Okej, okay, no to docieramy do tego, co ty nazywasz złotem, czyli do tych informacji finansowych, a co dla całkiem sporej grupy ludzi jest trochę takim szyfrem, no bo to są tabelki, gdzie mamy całe mnóstwo różnych pozycji, które nie do końca dla każdego są czytelne i nie do końca każdy, myślę, widzi wartość tych liczb, które tam są. No i zacznijmy od bilansu, bo ja mam tutaj przed sobą taki przykładowy bilans. To są akurat w tym przypadku trzy strony. No i tu mamy, wiesz, jakieś aktywa takie, śmaki, owakie, inwestycje, aktywa obrotowe.
Ale prawdopodobnie jest tam dosyć dużo zer.
Jest bardzo dużo zer, tak.
Tak jest. Więc to jest wykonany bilans zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ja nie jestem finansistą, jestem przedsiębiorcą, często stosuję wiedzę podwórkową, czyli taką, której potrzebowałem sobie, żeby uzyskać sobie z życia. Ja też sobie wydrukowałem bilans, no nie widzę twojego, ale mam bilans spółki akcyjnej, w której jestem udziałowcem, firmy EcoPark na New Connect. I takie najważniejsze rzeczy z tego bilansu, no to pierwszy punkt w punkcie A mamy aktywa trwałe. Czyli aktywa to są, patrząc, bo wiem, że słuchaczami małej, wielkiej firmy są głównie, znaczy w większości są to jednoosobowe albo kilkuosobowe firmy, drobne osoby. Te aktywa to jest nic innego jak rzeczy, sprzęt, wyposażenie, budynki, ruchomości, samochody, które firma sobie kupiła do tego, aby robić na nich biznes. I teraz nowoczesne zarządzanie firmą prowadzi do tego, aby mieć jak najmniej tych aktywów trwałych, a najlepiej, żeby mieć aktywa, które są aktywami dochodowymi, czyli mieć takie rzeczy, na których my zarabiamy. No i teraz, ponieważ w tych bilansie jest porównanie z roku poprzedniego i aktualnego, czyli dwa lata człowiek porównuje, no więc pierwsza rzecz na pozycji aktywów, możemy sobie zobaczyć, czy nasz kontrahent kupuje i inwestuje w nieruchomości, czy inwestuje w budynki, w grunty jakieś, czy w środki transportu, czy kupuje sobie po prostu sprzęt i wyposażenie. Bardziej bym się bał jako przedsiębiorca kupowania, zbrojenia się w sprzęt, linię produkcyjną i wyposażenie, a niekoniecznie bałbym się inwestycji w nieruchomości i tak dalej, bo to jest najczęściej duże obciążenie, ale efektywność tego, trudno, jakby nie robimy na tym biznesu, jeśli nie mamy firmy zajmującej się nieruchomościami, tak?
Tak.
To nie robimy sobie na tym biznesu. Więc po pierwsze popatrzyłbym, jak wygląda majątek naszej firmy, czy on rośnie, czy on, znaczy nie naszej, tylko jakiejś innej.
No konkurenta, tak.
Tak, i oczywiście to jest taki dobry moment, żeby porównać się z sobą, tak, i zobaczyć, jak to u siebie wygląda. W ogóle zaraz wrócimy do bilansu, natomiast myślę, że ważne jest dla ludzi, którzy nas słuchają, aby nie patrzeć na te zestawienia przez pryzmat cyfr. Finansista, ekonomista będzie sobie patrzył na cyfry, księgowy. My powinniśmy patrzeć na bilans i na rachunek wyników jako decyzje ludzkie, bo to jest nic innego jak odzwierciedlenie ludzkich decyzji. Kupiłeś sobie samochód i on się pojawia w bilansie, po prostu kupiłeś sobie sprzęt, masz dodatkową furę i tyle, tak? Postanowiłeś sobie kupić biuro, będzie tutaj pokazane w bilansie w pozycji aktywów, czyli w liście zakupów. Więc to jest taka pierwsza rzecz, której za mocno bym się, znaczy przyjrzałbym się, ale to jest coś, co jest taki długi ogon i to jest obciążenie i od razu bym sobie sprawdził w długi, czyli w tą część tutaj zadłużenia, czyli w pasywa, sprawdziłbym sobie, jak wyglądają kredyty długoterminowe, ponieważ najczęściej aktywa mają odzwierciedlenie w liście sponsorów, no bo pasywa to jest taka lista sponsorów, czyli kto nam za to zapłacił, kto pożyczył nam pieniądze. Popatrzyłbym, czy te aktywa zostały pokryte z własnych środków, czy jednak został na to wzięty kredyt. Najczęściej jest wzięty na to kredyt, a wiecie, że znaczy wiemy, że skoro ktoś bierze kredyt, to te pieniądze kosztują. Więc kilka procent będzie miał mniej pieniędzy nasza konkurencja, bo przeznaczyła je na aktywa. Jeśli to są aktywa niedochodowe, tak jak najczęściej budynki, no to nie będzie miała tych pieniędzy na bieżącą działalność. Idźmy sobie dalej. Następnym elementem, czyli punkt B, to są aktywa obrotowe. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym sobie, myślę, że w prezencie do tego podcastu może ja nagram krótką instrukcję i ty byś sobie to dystrybuował. Ja przygotuję taką prostą tabelkę, gdzie będzie dosłownie 10 wierszy i dwie kolumny, w której będzie sobie każdy mógł wziąć te dane i będzie miał taką esencję na jednej kartce pokazaną, łącznie z parametrami, z tym, co można sobie policzyć sprawdzając konkurencję, czy nawet siebie. Myślę, że takie coś byłoby w porządku.
Super, dzięki.
Druga rzecz, która jest dużo ważniejsza, to są aktywa obrotowe. Czyli tutaj mamy zapasy, materiały, towary handlowe, które ktoś sobie pokupił. Bardzo ważna rzecz, sprawdźcie, ile zapasów w postaci towarów i materiałów ma wasza konkurencja, ponieważ kiedy zobaczysz, jaki ma stan magazynowy na koniec roku, porównasz to z wartością sprzedaży z całego roku, która pojawia się w rachunku wyników, to zobaczysz, czy ona ma zapas na 15 dni, czy ma zapas na 300 dni. A z tego zapasu towarów na magazynie w dniach będziesz doskonale wiedzieć, jak te towary szybko rotują. Czyli warto zobaczyć sobie, jak wyglądają zapasy w postaci towarów i materiałów. Następna kosmicznie ważna rzecz. Mamy tutaj należności krótkoterminowe, czyli ktoś sprzedaliśmy towar, wystawiliśmy fakturę, no i czekamy na zapłatę. Jest mała wada tego bilansu. One pokazują tylko do 12, znaczy pokazują do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. Marzy mi się to, żeby ktoś pokazywał należności zobowiązania na przykład do 3 miesięcy, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa kondycja firmy. Ale znowu, jeśli widzimy, jak wyglądają należności i porównamy je sobie z wartością sprzedaży, z wartością przychodów, to możemy zobaczyć, czy firma musi dawać długie terminy płatności. No, w efekcie prawdopodobnie ma problem z upłynieniem towaru i jej atrakcyjność polega na tym, że wydłuża terminy, czy jednak ma naprawdę dobrych kontrahentów i ma krótkie terminy, bo ma mało należności. Bardzo ważny punkt. Oczywiście my sprawdzamy konkurencję, ale również sprawdzamy siebie. Dalej mamy tutaj inwestycje krótkoterminowe, to może nas średnio interesować, ale z takich rzeczy, które, no i oczywiście gotówkę w kasie, czyli gotówka na kontach. Tam się pojawia jeszcze na końcu taki punkt, na który bym zwrócił uwagę, bo większość ludzi na to nie patrzy. To są krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. To jest dosyć ważne, bo wtedy, jeśli mamy podpisany jakiś kontrakt, na przykład prowadzimy szkołę i podpisujemy kontrakt z uczniami i na przykład ja muszę zapłacić, nie wiem, w szkole powiedzmy 5000 zł w skali roku. Więc to są podpisane kontrakty, ale jeszcze nie zapłacone, czyli ludzie będą nam płacić pieniądze wcześniej lub ktoś nam zapłacił i my trzymamy te pieniądze na późniejsze sobie rozliczenie. Czyli dobre po stronie aktywów rozliczenia międzyokresowe mówią nam o tym, że ta firma ma podpisane fajne kontrakty i dużo pieniędzy przyjdzie. I oczywiście wszystko sprawdzamy po stronie pasywów i sprawdzamy, czy nie ma jakichś rozliczeń międzyokresowych, bo może firma podpisała kontrakt jakiś duży i sama będzie musiała za niego w trakcie roku sobie płacić. Mhm. Więc z takich rzeczy porównałbym sobie, ile ma tych aktywów takich środków trwałych, ile ma należności, ile ma swoich zobowiązań, ile ma pieniędzy i jak wyglądają jej zapasy. Po stronie pasywów zwróciłbym głównie uwagę na to, jak wyglądają dzisiaj jej zobowiązania bieżące. To będą takie rzeczy jak zobowiązania handlowe, publiczno-prawne, kredyty bankowe. Będzie to w rubryce należności krótkoterminowe. De facto, jak sobie porównamy aktywa z pasywami, to wszystkie, znaczy większość, środki trwałe powinny być finansowane z zobowiązaniami długoterminowymi, czyli budynek i jest kredyt na 10 lat, natomiast zapasy, należności, które mamy, przepraszam, zobowiązania, nie, dobrze, należności, które mamy w rynku, czyli to, co tutaj mamy, powinno być kredytowane albo zamknąć się w kredycie w zobowiązaniach bieżących. I teraz, kiedy już mamy te cyfry, wpiszemy sobie je do tej tabelki, którą mam nadzieję, znaczy na pewno udostępnić swoim słuchaczom, to możemy sobie porównać kilka rzeczy. Pierwszy taki bardzo ważny współczynnik, to się nazywa współczynnik CR i on to jest, trzeba sobie podzielić wszystkie, dodać zapasy, dodać wszystkie należności, jakie mamy od odbiorców, dodać sobie gotówkę, to mamy to u góry w liczniku i dzielimy sobie to przez nasze zobowiązania krótkoterminowe. To mówi o tym, czy ta firma jest w stanie swoim kapitałem dzisiaj i majątkiem spłacić swoje długi. No, teoretycznie powinien być większy od jednego. Jak jest mniejszy od jednego, to twoja konkurencja lub ty, drogi słuchaczu, możesz mieć już dosyć potencjalny problem, który oznacza, że trzeba by było te rzeczy pożyczać. Drugi współczynnik, który mnie bardziej kręci, to jest QR, Quick Rate. To jest to samo, tylko nie bierzemy pod uwagę zapasów. Mówimy o tym, że zapasy, materiały, nie wiadomo, czy się sprzedadzą, nie wiemy, jakiej są jakości. Weźmy pod to pieniądze, które mamy w rynku, pieniądze, które mamy w kasie i porównajmy, podzielmy to przez nasze zobowiązania. On też powinien być większy od jednego, chyba że mamy bardzo dobre zapasy, to wtedy takie, nie wiem, 0,7 by mnie nie martwiło, ale pod warunkiem, że te zapasy dobrze rotują. I zobaczcie, dwie rzeczy. Sprawdzamy, ile twoja konkurencja ma zapasów, ile ma pieniędzy z niezapłaconych faktur, z drugiej strony ile ma zobowiązań i jeśli to jest mniejsze od jednego, to z dużym prawdopodobieństwem, patrząc na rzeczy tylko z bilansu na razie, tutaj z dużym prawdopodobieństwem ma czkawkę i problemy będzie miała zatory płatnicze, czyli trzeba będzie skądś brać pieniądze, żeby starczyło im na te zobowiązania. Jest jeszcze taki fajny współczynnik dźwignia, która porównuje długi z aktywami, czyli tutaj w bilansie porównamy sobie nasz kapitał własny, który jest w pasywach, podzielimy sobie przez kapitał obcy, czyli przez długi, całe zadłużenie i teraz jeśli to jest większe od jednego, to znaczy, że firma lewaruje się, czyli korzysta z pieniędzy obcych dostawców albo banków. Jeśli jest mniejszy, to znaczy, że kondycja finansowa firmy jest genialna i tego nie ma. Oczywiście nie ma nic złego w dźwigniach. Cały nasz budżet państwa jest oparty na takich dźwigniach, pod warunkiem, że również oceniamy ryzyko. Bo taka moja sugestia, jak sobie, gdy już tak analizujemy te rzeczy, to jest taka, że jeśli ryzyko rośnie, czyli może być jakiś krach, koniunktura może się popsuć, to powinniśmy spłacić te długi i powinniśmy mieć tą dźwignię jak najmniejszą. Kiedy nie ma żadnego prowadzenia działalności gospodarczej, mamy podpisane kontrakty, kontrahentów, którzy od nas co miesiąc będą od nas jakieś rzeczy kupować, nie ma problemu, kredytujmy się, niech ktoś inny za nas płaci. Więc takie rzeczy można wyciągnąć chociażby z bilansu.
Okej, no powiedziałeś, że nie jesteś finansistą, ale myślę, że jak ktoś słuchał i słyszał te wszystkie aktywa, pasywa, zobowiązania, należności, to ja wiem, że to są jakby z punktu widzenia właśnie bilansu bardzo takie podstawowe pojęcia, ale wymaga pewnej wprawy, żeby nimi operować, więc co mogę powiedzieć? No warto się tego nauczyć, bo to są ważne rzeczy.
Warto pobrać prezent dla słuchaczy z twojej strony po prostu.
Tak jest, no bo to są bardzo istotne.
Postaramy się to wytłumaczyć, ale tak na zdrowy rozsądek po prostu każdy z nas, kto prowadzi firmę, nawet jeśli to jest mała firma jednoosobowa, nie wiem, warsztat samochodowy, salon fryzjerski, każdy z nas wie, jesteśmy po inwentaryzacji, masz jakąś pulę materiałów, masz jakąś pulę towarów handlowych, dokładnie to samo jest wpisane w bilans. Jeśli wystawiliśmy komuś fakturę i jeszcze nam nie zapłacił, logujemy się do swojego systemu, sprawdzamy ile mam niezapłaconych faktur, to są po prostu nasze należności. A w drugą stronę nasze zobowiązania to jest to, co my musimy zapłacić. Więc tylko licząc te kilka parametrów i co najważniejsze, dowiadując się, jak to wygląda w konkurencji, warto sobie pozastanawiać się, co przez co podzielić lub na co popatrzeć. Patrząc na bilans, ponieważ on jest różnej wielkości, są cyfry, więc trzeba patrzeć na te największe cyfry. Nie schodzić aż do takich szczegółów, tak? Ale to jest tak jak z badaniem u lekarza. Dostajemy kartkę z wynikami, Jezus, to jest czarna magia, ale jak zaczniemy tego szukać w internecie, to możemy się doktoryzować wśród rodziny i o tym opowiadać.
No dobra, to mamy jeszcze drugi z tych ważnych dokumentów, czyli rachunek zysków i strat, gdzie też są różne spore całkiem liczby. W tym przypadku, który ja sobie wydrukowałem, on jest mniejszy, ten rachunek zysków i strat, dlatego że mieści się na jednej stronie, ale też zer jest mniej. Co tam powinno przykuć naszą uwagę i znowu, jakie wnioski z tego rachunku zysków i strat możemy wyciągnąć?
No, przede wszystkim, jeśli ktoś nas słucha, no to zapraszam na budżet firmowy do siebie, na szkolenie, natomiast warto sobie wygooglować coś takiego, co się nazywa rachunkowość zarządcza. Rachunek wyników nie jest rachunkowością zarządczą, jest rachunkowością księgową, ale to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze widzimy tam przychody, czyli widzimy, jakie przychody ma dana firma. No niestety w tych przychodach możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają przychody ze sprzedaży towarów. Więc to, co nas interesowało, to głównie przychody ze sprzedaży towarów, dlatego że pozostałe przychody to może być sprzedaż budynku, sprzedaż samochodu. My się niestety tego z rachunku wyników nie dowiemy. Ale patrzyłbym na dwie rzeczy. Na przychody suzamen do kupy, to nazwijmy, porównałbym to ze swoją firmą. Z drugiej strony patrzyłbym troszeczkę, bo w tych przychodach są te cząstkowe rzeczy, popatrzyłbym na wartość sprzedanych towarów. To pokaże nam, za ile ta firma mniej więcej sprzedaje. Oczywiście jak się będziemy szukać albo liczyć nasze potencjał rynku, udziały rynkowe, to za moment będziemy mogli wiedzieć, czy ta firma, czy nasza konkurencja jest duża, czy jest mała. Tu powiem tak, jak podczas konsultacji czasem sprawdzamy konkurencję z moimi klientami, no to zdecydowana większość z nich otwiera szeroko oczy, patrzy na mnie i mówi: ty, no myślałem, że robię wyższe obroty, nie? Okej, okay. Więc to tak można sobie zobaczyć, że czasem ten marketing wyprzedza, albo przykrywa szarą rzeczywistość.
No bardzo często tak jest, mam wrażenie, że firmy, które na zewnątrz się prezentują jako takie wielkie, prężne, silne i w ogóle, to wcale tam szału nie ma w tych liczbach, a z kolei czasami są takie totalnie niepozorne biznesy, że wiesz, patrzysz i pff, to co tam ktoś sobie tam dłubie na boku, wchodzisz tutaj w rachunek zysków i strat i mówisz: o wow.
Wow. Okej. Okay. No więc pierwsza rzecz, popatrzyłbym sobie na przychody, ale pamiętając o tym, że w tych przychodach może być sprzedaż również majątku, popatrzyłbym, jaką część stanowi produkcja, jaką część stanowią usługi albo materiały. Druga rzecz, już po stronie kosztów, zobaczyłbym, to jest prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, na samym dole tego rachunku wyników, to są koszty sprzedaży. Czyli jeśli wiem, że moja konkurencja sprzedała jakichś towarów za 5 milionów złotych, ale koszty sprzedaży tych towarów stanowiły 4 miliony, to bardzo szybko mogę policzyć marżę, na jakiej ona pracuje. Dzięki temu zobaczę, na jakich marżach moja konkurencja sobie pracuje. To dotyczy niestety tylko towarów tutaj, więc będziemy mieć te koszty sprzedaży dotyczące towarów, czyli marża, przychód minus te koszty sprzedaży pokazuje nam mniej więcej, jaki mają ten tak zwany zysk brutto. Jak sobie podzielimy przez wartość sprzedaży, to będziemy widzieć, na jakiej marży nasza konkurencja pracuje. Oczywiście możemy to porównać ze swoimi rzeczami. Następną rzeczą, na którą bym zdecydowanie popatrzył, to popatrzyłbym na koszty administracji, na koszty tego, ile kosztuje utrzymanie firmy, na koszty stałe. Tutaj małe firmy, księgowi w małych firmach popełniają błąd i najczęściej wrzucają wszystko do jednego koszyka, koszty rodzajowe. To nie pomaga w analizie, ale czasem robią taki błąd. I na co bym popatrzył jeszcze? Popatrzyłbym na koszty wynagrodzeń. Jeśli będę wiedzieć, ile tam mniej więcej ludzi pracuje, to sobie szybko policzę, ile oni płacą. A jeśli będę wiedzieć, bo nie wiem, przyjęliśmy pracownika albo z kimś porozmawialiśmy, ile oni płacą, jak sobie to podzielimy, to sprawdzimy, ile ludzi mogą sobie zatrudnić. Więc popatrzyłbym na wynagrodzenia. Bardzo ważną dla mnie pozycją są również tak zwane usługi obce. One obciążają wynik. Często firma ma jakiś przychód minus koszty i na końcu pojawia się wynik minusowy albo koło zera i mówimy: oni nie zarabiają. Ale w tych usługach obcych, jeśli to jest spółka, to bardzo często jest wystawiona faktura przez właściciela, tak, za jakieś usługi i w ten sposób jest wyprowadzane pieniądze czy wypracowany zysk, żeby w jakiś tam, nie wiem, uniknąć na przykład podwójnego opodatkowania. Często kiedy właśnie ktoś sobie zakłada małą spółkę z żoną czy tam z kimś do podparcia na tych paru procentach, 5-6, to w ten sposób popatrzyłbym, skupiłbym się na tym, czy przypadkiem to nie są pieniądze, które sobie gdzieś tam wyciągamy. No i jedna z rzeczy, na które bym zwrócił uwagę, to zwróciłbym uwagę dziś w tym, jakie są koszty kapitału, czyli jak wyglądają odsetki. Bo jeżeli ktoś płaci odsetki, a dzisiaj w biznesie te odsetki między 6 a 8% kalkulują, to możemy sobie sprawdzić, jak naprawdę wygląda zadłużenie i ile go kosztują pieniądze. I mając te dane z jednej strony z bilansu, z drugiej z rachunku wyników, jesteśmy tak naprawdę w stanie, według mnie, w 80% ocenić kondycję tak naprawdę firmy, pamiętając o tym, że bilans i rachunek wyników to są naczynia połączone. Bilans to jest taki test, on mierzy, to tak jak idziemy do trenera personalnego i on nam robi test wytrzymałościowy, wysiłkowy, mierzy nas tam na różne rzeczy. Do tego służy bilans, natomiast planem treningowym, tym co chcemy robić, jest budżet, czyli rachunek wyników. On mówi: dobra, jak mamy pracować, jak mamy efektywnie sobie mamy pracować. Moja sugestia jest taka, aby te dane zabrać z tego i sobie włożyć w rachunkowość zarządczą, czyli w zarządczy rachunek wyników. No i bilans, który w takiej uproszczonej wersji, który dla was przygotuję, dla słuchaczy.
Powiedzieliśmy o tych tabelach, gdzie rzeczywiście jest masa kolejnych podpunktów i masa liczb. Natomiast w KRS-ie można też znaleźć takie jakieś informacje dodatkowe, jakieś sprawozdania zarządu, uchwały, tego typu rzeczy. twojego punktu widzenia, czy to jest tylko po prostu biurokracja, no trzeba zrobić uchwałę, to robimy uchwałę, czy tam też się czają jakieś takie perełki, które można wyciągnąć?
No, zwracałbym uwagę na to, jak wygląda, jeśli w ogóle jest, możemy tam sobie odczytać, czy jest jednogłośność, jeśli to jest już większa firma, jeśli tutaj w temacie zarządowym. I często, ale to już bardziej dotyczy spółek akcyjnych, pokazują, bo oni tam wszystko właściwie muszą poprzez uchwały realizować sobie i składać do KRS-u, to często w tych uchwałach można sobie odnaleźć, które tam zostały złożone na takich zwalnych zgromadzeń, ważne decyzje, typu, że zostanie podjęta decyzja o jakiejś inwestycji, że zostanie podjęta decyzja o pozyskaniu, nie wiem, nowego inwestora albo o albo no, właściwie to samo, o sprzedaży części udziałów czy części akcji. Z mojego doświadczenia wynika, że powiedzmy na przejrzanych takich dodatkowych dokumentów, na przejrzane 10 dokumentów jakiś w jednym, może nawet mniej niż na 20 w jednym jest coś ciekawego, więc to wymagałoby dosyć dużo, myślę, cierpliwości i naprawdę sfokusowania się, że albo chcemy kupić jakąś firmę, albo chcemy przejąć naszą konkurencję, albo rzeczywiście to jest tak duża konkurencja, że strasznie potrzebujemy się jej dowiedzieć. Wydaje mi się, że słuchacze raczej z ciekawości sobie podejrzą, sprawdzą siebie, sprawdzą swoich znajomych na przykład gdzieś tam albo swoich dostawców, mając tą wiedzę dzisiaj i wiedząc, w jaki sposób można to sprawdzić w sposób praktyczny, a nie tylko tyle, że to można sprawdzić i dopiero kiedy się tym zainspirują, to zaczną sobie gdzieś tam głębiej sięgać do tego.
No to teraz uwaga, dlatego że mam pytanie być może trudne, bo jeżeli ja mogę tak sprawdzić moich konkurentów, no to mnie też każdy może tak sprawdzić. Jeżeli mam spółkę kapitałową, czy generalnie prowadzę pełną księgowość. No i teraz, co ja mogę zrobić jako właściciel takiej spółki, żeby oczywiście zgodnie z prawem i składając te wszystkie sprawozdania tak jak muszę, pewne elementy, nie wiem, ukryć albo zrobić, wiesz, żeby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, żeby się za bardzo nie odsłonić. Czy są jakieś takie sposoby?
To znaczy się tak, no z jednej strony jest ustawa o rachunkowości, która narzuca księgowym robienie tego rzetelnie, natomiast taką najczęstszą rzeczą, ja nie wiem, czy ona jakby jest robiona specjalnie, czy jest robiona raczej, nazwijmy to, może nie z niechlujstwa, z wygody, to jest wrzucanie wszystkich kosztów do jednego worka, czyli nierozpisywanie. Więc znaczy, dzisiaj prowadząc biznes, nie widzę powodów, poza chęcią sprzedaży tego biznesu, żeby maskować swoje wyniki. Natomiast no, jest kilka zabiegów takich, typu, nie wiem, no, możemy, nasza firma mogła zebrać sobie w czynie społecznym złom, albo jakieś inne tematy makulatorowe i my jako firma pójdziemy sobie na skup złomu i sprzedamy ten złom za 1 000 000 złotych, nazwijmy to w cudzysłowie, płacąc 2% podatku PPC, pojawił się przychód. Więc można napompować sztucznie przychód różnymi rzeczami. Na przykład możemy zrobić nową wycenę, to jest taka rzecz, na którą zwróciłbym bardzo uwagę w bilansie, to jest aktualizacja wyceny środków trwałych. Na przykład, nie wiem, firma ma budynek, mieszkanie, które kupiła za 200 tysięcy złotych i nagle mówi, kurde, dzisiaj według nas ono kosztuje, jest warte 500 000. No i to jest taki sztucznie napompowany wynik, czyli pojawi nam się tutaj to w kapitale własnym, w bilansie, po stronie pasywów pojawi nam się z aktualizacji wyceny majątku trwałego. Więc bierzemy sobie jakiegoś mądrego rzeczoznawcę, który się pod tym podpisze albo powie, no może 500 000 to nie, ale jakieś 400 tysięcy będzie ok. O ile w samochodach i w budynkach rzeczoznawca nie powinien się mijać z prawdą, no to zwróć uwagę, gdybyś na przykład twoja firma posiadała linię produkcyjną do obszywania guzików do sukien tylko ślubnych, to jaka jest wartość tej linii produkcyjnej, jeśli coś jest w ogóle niesprzedawalne, tak? Więc zostanie wpisane tyle, za ile my ją kupiliśmy, tak? Więc trudno nawet sobie zaktualizować tutaj te dane. Więc po stronie, tu można troszeczkę zakombinować, a po stronie kosztów można sobie to wrzucić tam w pozycję jako inne koszty rodzajowe na przykład. To jest to. Ale dzisiaj według mnie, każdego przynajmniej tak namawiam, żeby raczej nie kombinować, tylko żeby dokładnie, uczciwie prowadzić firmę. Oczywiście no, ja jestem wielkim fanem tego, żeby firmę prowadzić odważnie, stawiać na marketing i sprzedaż, ale żeby raz na przynajmniej 2 tygodnie usiąść i spojrzeć w lustro, czyli spojrzeć sobie w tabelki i prowadzić sobie po prostu budżet firmowy i tego się nauczyć. Nazwijmy to rachunkowością zarządczą, bo księgowość nam nie pomoże w budżecie, o tym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Natomiast nie maskowałbym tych danych. Gdybyśmy mieli pomaskować te dane, no to mówię, to będzie najczęściej aktualizacja wyceny majątku trwałego, sprzedaż jakiejś takiej rzeczy wirtualnej czy niematerialnej, jak prawa autorskie czy jakieś inne dzieło wytworzone przez nasz umysł, to tym możemy sobie gdzieś tam sobie możemy, nie wiem, pościemniać, nazwijmy to, czy te dane zamaskować. Ale większość, no i większa firma, tak, no spółki akcyjne to już w ogóle powinny być transparentne, powinna dawać dobre dane. Jeszcze raz powtórzę, sam rachunek zysków i strat nie wystarczy, ponieważ warto wejść do firmy, kiedy będziemy kiedyś chcieli ją kupić czy coś, i zrobić sobie zarządczy rachunek wyników, czyli policzyć marżę, policzyć sobie EBITDA, której nie ma tutaj w tym rachunku, EBIT, koszty kapitału i sprawdzić sobie, jak to w rzeczywistości wygląda.
Kiedyś poznałem przedsiębiorcę, który prowadzi naprawdę wielką firmę i prowadzi ją jako jednoosobową działalność. I dziwiłem się, dlaczego.
Tadeusz Gołębieski, hotele Gołębieski, ciastka tego, jednoosobowa działalność.
No akurat nie pana Tadeusza poznałem, ale pana Grzegorza. No w każdym razie pan Grzegorz powiedział, a po co inni mają wiedzieć, ile ja tam z tego mam? A dopóki to jest jednoosobowa działalność, to nikt nie wie, poza mną i moją księgową. Z twojego punktu widzenia, czy to jest dobry wybór? Znaczy, czy rzeczywiście te informacje mogą być na tyle cenne, wrażliwe, czy z jakiegoś powodu warte zatajenia, żeby nie decydować się na otwarcie spółki, tylko prowadzić jednoosobową działalność po to, żeby ich nie ujawniać?
Wydaje mi się, że ludzie troszeczkę inaczej kombinują. Raczej jeśli ktoś już płaci dosyć duże podatki, to zaczyna kombinować, jak sobie podzielić ten cały majątek, który mam, i cały biznes na mniejsze kawałki, i w związku z tym tworzy grupę spółek kapitałowych, tak, spółkę z o.o., spółkę komandytową, zaczyna je wydzielać. I szukanie wtedy powiązań między takimi właśnie tematami powiązanymi będzie bardzo trudne do znalezienia, pomimo tego, że te pozycje tam są tutaj w bilansie, to będzie bardzo trudne do odnalezienia. Więc myślę, że gdybyś potrzebował złożyć zasłonę dymną, to pewnie bym sobie zrobił właśnie zarządczy rachunek wyników typowo dla zarządu. Zastanowiłbym się, gdzie chcę być w ciągu najbliższych 3 czy 5 lat ze swoją firmą. Usiadłbym z doradcą podatkowym i wtedy zastanowiłbym się, czy nie podzielić tej swojej, czy przekształcić jednoosobowej działalności, czy jakiejś spółki, czy nie wydzielić mniejszych spółek tak zwanych celowych, żeby pod przykrywką, czy pod, po pierwsze, rozłożyć ryzyko, tak, nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku. Po drugie, żeby się dosyć mądrze zoptymalizować, na przykład zoptymalizować się podatkowo. No i dosyć dużo firm idzie właśnie w tym kierunku.
No i wszystkim takich problemów życzymy, żeby mieli za dużo podatku do zapłacenia i żeby trzeba było kombinować z doradcą, jak zrobić, żeby tego podatku było mniej.
Tak, albo najlepiej, żeby nie mieli w ogóle podatku do zapłacenia, po to, żeby firma ich po prostu utrzymywała tutaj, tak?
Tak jest. Okej, super.
Ja może jeszcze dołożę taką rzecz, bo jak już rozmawiamy sobie o takich różnych stronach, bardzo polecam też stronę bez polskich liter, długi.info. Długi.info. To jest genialna strona, ponieważ tam jest większość kontrahentów, właściwie ma kilka milionów już rekordów, z tego według mojej wiedzy. Tam też można sprawdzić, czy przypadkiem nasz kontrahent nie ma zadłużenia. Ona jest tak skonstruowana, że te długi czasem można kupić za niewielkie pieniądze i na przykład skompensować z naszymi należnościami, ale to jest też takie fajne miejsce, gdzie można właściwie za darmo sprawdzić naszych dostawców, odbiorców, naszą konkurencję. Więc też bym sobie wszedł na stronę długi.info.
Super. Adam, jak zwykle dużo konkretów, dużo mięsa. Bardzo serdecznie ci dziękuję. No i zachęcamy do pobrania tego bonusu, który przygotowałeś, bo to też jest przydatna rzecz.
Tak jest. Wszystkiego zyskownego. Trzymam za was kciuki, moi drodzy słuchacze. Bardzo ci dziękuję, Marku, za zaproszenie.
To był Adam Grzesik, aż chce się od razu brać do szpiegowania, prawda? Warto uzbroić się wcześniej w prezent od mojego dzisiejszego gościa, arkusz, dzięki któremu szybko przeanalizujesz kondycję finansową dowolnej firmy wraz z instrukcją wideo. Bonus otrzymasz, zapisując się do newslettera małej wielkiej firmy. Ale mam jeszcze jeden prezent. Adam prowadzi szkolenia na temat prowadzenia budżetu firmowego. Są to i warsztaty stacjonarne, i kursy online, zarówno dla firm jednoosobowych, jak i zatrudniających pracowników. Wszystkie linki znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/306. Jeżeli zdecydujesz się na zakup dowolnego szkolenia Adama, konsultacji chyba też, koniecznie podaj kod rabatowy MWF. Te trzy litery albo trzy stuknięcia w klawisze wystarczą, żebyś dostał 10% zniżki. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak lepiej liczyć pieniądze w swojej firmie, posłuchaj mojej wcześniejszej rozmowy z Adamem Grzesikiem. Zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/198. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Na razie.